I witam po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński i dziś kolejna rozmowa o kraju Basków. Przed przerwą skończyłem na kultach. Tych kultów jest całkiem sporo, bo mówiłem, że są kulty kamieni, kulty źródeł, ognia, ale ważny, jeżeli nie najważniejszy, jest kolejny, o którym powiem, konkretnie jest to kult gór. Ponieważ, co dziwne, no dziwne w odniesieniu do innych krajów tak na dobrą sprawę, dorobek kulturalny Basków nie pochodzi właśnie od mieszkańców dolin, tak jak to zwykle bywa, a właśnie od górali, od mieszkańców gór, więc no jest tutaj pewna różnica. No nie chciałbym, żeby to jakoś źle wybrzmiało, natomiast również z tego powodu kultura Basków to jest kultura ludzi prostych, właśnie dlatego, że oni bardzo byli w swoich poglądach stali i byli troszeczkę bardziej zamknięci na jakieś nowości, jakieś inne pomysły. Także tutaj góry stanowią naprawdę niesamowitą wartość dla Basków, a szczególnie ważnymi górami jest masyw Aralar, który, no po prostu, jeżeli coś się działo, jeżeli był jakiś taki milestone, prawda, kamień milowy w kulturze baskijskiej, w ich historii, że coś się działo, to z dużym prawdopodobieństwem coś tam było na tych górach Aralar. Ja również wjechałem na najwyższe szczyty tego masywu i powiem szczerze, taka nutka tajemniczości jest tam oczywiście widoczna. Kolejnym kultem jest kult drzew, a tutaj zwłaszcza najważniejsze miejsce zajmują dęby. Nawet jeśli chodzi o ten kontekst historyczny, mamy święty dąb z Gerniki, tak, który właśnie w Gernice dalej jest. Są to oczywiście szczątki raczej dębu, tak można powiedzieć, po bombardowaniu przez Legion Kondor, ale te dęby zawsze dla Basków były i są dalej ważne. Kolejnym kultem jest kult zmarłych. Zmarli są uznawani w kraju Basków za część rodziny i dlatego do momentu, kiedy nie weszło chrześcijaństwo, chowano ich przy domach, po to, żeby oni mogli również przeżywać te wszystkie święta razem z resztą rodziny. No i właśnie, przy domu oni byli chowani i dom to również jest kolejny ważny kult, raczej miejsce kultu, dom, ponieważ dom był traktowany jako świątynia właśnie, tak? Baskowie nie mieli kościołów, ale mieli domy i domy były ich świątyniami. Tam się modlili, tam myśleli o tym, no, jak ich życie ma być prowadzone. Natomiast domy miały również swoje zabezpieczenia, żeby po prostu złe moce do nich nie przyszły i takim jednym z zabezpieczeń jest ost, tak jak już wspomniałem, Egus Kilore, który co prawda, no jakbyśmy to faktycznie przełożyli jeden do jednego, to nie jest ost, to nie są osty, tak, tylko to jest dziewięciłbezwłodygowy, bezwłodygowy, ale to tak w uproszczeniu to był ten przekaz i to miało zabezpieczać właśnie dom przed tym, żeby jakieś niecne siły do niego weszły. Kolejnym zabezpieczeniem już nie samego domu, a zwierząt przydomowych jest aker, bądź Akerbelc, o którym już troszeczkę wspomniałem, ale w odniesieniu do bóstwa, bożka, tak? I tenże Akerbelc był troszeczkę utożsamiany z szatanem, tak? Ale to od momentu, kiedy weszło chrześcijaństwo. Wcześniej jego wizerunek był troszeczkę inny. Konkretnie było to bóstwo, które miało w jakiś sposób chronić zwierzęta domowe. Z tego również powodu w zagrodach baskijskich zawsze kozioł jakiś był, który miał być po prostu jakby tym przedłużeniem władzy Akerbelca, tak, czyli tego bóstwa właśnie w domu, tak, dlatego kozioł, kozy generalnie w kraju Basków są bardzo często widoczne, no zwłaszcza w górach chociażby. Wspomniałem o tym koźle, duże znaczenie zwierząt w ogóle jest w kraju Basków, pszczoły chociażby bardzo dużym szacunkiem były darzone, zawsze, no jako te, które no, pozwalają przeżyć w dużej części. Również osioł był ważny, nie był traktowany jako zwierzę uparte, natomiast on miał zapewniać szczęśliwą drogę. Tutaj o koźle wspomniałem, natomiast w odniesieniu do kóz, tak, kozie mleko było zawsze wskazywane, że daje bardzo dużą siłę. Kruk, tutaj w odniesieniu troszeczkę do tego bóstwa jelczu, był zawsze uważany za leniwego i takiego pogardliwego, tak, czyli nie tak jak my można powiedzieć, że uważamy kruka za bardzo mądre zwierzę. Tak oni, no, wiedzieli też, że on pewnie mądry jest, ale nie mieli do niego jakichś pozytywnych uczuć żadnych. Natomiast motyl był uważany za wysłannika Boga, tak, jeśli chodzi o Basków. No i właśnie, odnośnie Boga, jak wyglądała działalność kościoła i inkwizycji w kraju Basków? No, doskonale wiemy o tym, że zawsze następowała w przypadku kościoła chrześcijańskiego ta rywalizacja z pogaństwem, różnym pogaństwem, również baskijskim. Następowało przejmowanie symboli i wyobrażeń, przejmowanie kalendarza, tak można powiedzieć. Później przeobrażanie tych właśnie wyobrażeń na wzór chrześcijański. No przede wszystkim dlatego, że łatwo im było to zrobić właśnie dla ludzi prostych, ponieważ no, otwarte zwalczanie pogaństwa w kraju Basków skończyłoby się naprawdę bardzo źle rozlewem krwi. Mniemam, że raczej nie Basków, tylko raczej kościoła, dlatego no, oni wiedzieli, że muszą to troszeczkę obejść, właśnie zrobić to bez wojen i represji. Wspomniałem troszeczkę o czarownicach, tak? No właśnie, te kobiety, czarownice z Zugaramurdi, to jest ta grupa, która gdzieś tam była najbardziej znana. No właśnie, bo kobiety bardziej były frywolne niż reszta Hiszpanii, tak? Jakieś falliczne uczesania włosów się wskazuje. Generalnie były uznawane za bardzo piękne, eleganckie i powabne. I tam, drodzy Państwo, jeśli chodzi o kraj Basków, to zainstalował się taki człowiek, Pierre de Lancre. To nie był, drodzy Państwo, inkwizytor, natomiast to był prawnik, który jak najbardziej specjalizował się w polowaniu na czarownice i właśnie te baskijskie najbardziej. Ciekawe jest, że można dostrzec to chociażby w książkach Terry'ego Pratchetta. Tam jest minicykl o czarownicach z Lancre. No i właśnie te najbardziej znane takie mądre czarownice, no bo to o to tu głównie chodziło wśród Basków. One są troszeczkę w tych książkach, ja bym powiedział, nie wiem czy celowo, czy przez przypadek są tam też wskazane, że tu nawet nigdy nie chodziło o magię, tylko o wiedzę. No i tutaj dodatek do tego pana właśnie Pierre de Lancre. Jeśli chodzi o wierzenia, to skończyłbym na diable, ponieważ, drodzy Państwo, baskijski diabeł i tu podobnie troszeczkę jak słowiański, często jest uznawany za takiego niezdarnego, łatwego do oszukania, raczej obiekt drwin niż faktycznie wysłannik piekieł. Także tutaj te podobieństwa między naprawdę różnymi kulturami pogańskimi, tak możemy powiedzieć, są dosyć duże. Drodzy Państwo, teraz przejdę do kwestii związanej z folklorem, muzyką, z kulinariami krajów Basków, choć te kulinaria oczywiście jeszcze będą w momencie, kiedy będę opisywał moją podróż. Drodzy Państwo, mamy takie trzy bardzo ważne instrumenty, no może bardziej powiedziałbym dwa, bo jest chalaparta i chistu. Chistu to jest flet i on zawsze jest w akompaniamencie z bębenkiem, tak? To jest coś charakterystycznego w kraju Basków, natomiast chalaparta to są tak jakby powiedzieć organy, które są zrobione w zasadzie z belek drewnianych, tam są zwykle cztery belki, no i zwykle gra dwóch ludzi, oni mają w rękach tak zwane makilak i po prostu uderzają te belki i to jest bardzo często improwizowane, natomiast no chalaparta to jest taki właśnie instrument, który zobaczycie prawdopodobnie tylko w kraju Basków i również był bardzo ważnym elementem właśnie odrodzenia tej kultury baskijskiej. No i istnieje jeszcze coś takiego jak bertsolaritza, a jest to tak na dobrą sprawę śpiew improwizowany, tak, który w kraju Basków również jest bardzo znany. Wiele jest różnych festynów, oczywiście świąt, podczas których bardzo dużo jest jakichś skocznych tańców. Karnawał w Arabie, w tej prowincji jest bardzo hucznie obchodzony, szczególnie miejscowość Zalduono, gdybyście szukali. Jest oczywiście ten charakterystyczny ubiór, ten baskijski beret, taki wielki, tak, zwany czapel. No i jeszcze mamy dwa rodzaje mowy, które dalej są w kraju Basków tak na dobrą sprawę uskuteczniane. Mowa gwizdana i mowa krzyczana. Tak jak już wspominam któryś raz, to byli ludzie, którzy byli związani bardzo mocno z górami. I w jakiś sposób oczywiście trzeba dźwięki w górach przesłać. W związku z czym oni wykształcili taką mowę właśnie gwizdaną, czyli po prostu no, gwizdali do siebie jakieś komunikaty, oraz tak zwany irinci, czyli mowę krzyczaną. To jest taki baskijski odpowiednik jodłowania, ale naprawdę brzmi zupełnie inaczej. Sprawdźcie sobie, jak brzmi irinci. I dalej odbywają się chociażby w kraju Basków konkursy, kto to robi najlepiej. No i to na tyle, jeśli chodzi o dziś. Jeszcze nie skończyłem opowiadać o kraju Basków, natomiast już w następnym odcinku, gdzie będę o kraju Basków mówił, no to już powiemy o mojej wycieczce. Do usłyszenia i słyszymy się za tydzień.